tytuł tygodnia.
Radosław Nawrot. Góra Kościuszki. Wydawnictwo Miejskie Poznania. Strzelecki co rusz zbierał do woreczka próbki gleby i skał. Pokazywał je przyjacielowi, bo ich kolory były niezwykłe. Od szafirowych i turkusowych, aż po niemal białe.
Tytuł tygodnia.
Czyta Joanna Divina. Zieleń dość szybko zaczęła znikać. Drzewa nagle straciły liście i wystawiły ku słońcu tylko nagie gałęzie. To buki południowe, które zrzucają liście, gdy robi się zbyt chłodno lub zbyt gorąco. Natychmiast wtedy reagują, powiedział Gidley King, który na zwierzętach znał się niemal tak dobrze, jak jego ojciec, Philip Parker. Za to wiedzą botaniczną znacznie nad nim górował. Widziałem je także podczas wyprawy do Ameryki Południowej, bo rosną tylko na tej półkuli. Jak to możliwe? Zdziwił się Strzelecki, zadowolony z tego, że ten młody, 22-letni chłopak do nich dołączył. Wygląda na to, że Australia i Ameryka Południowa kiedyś były do siebie bardzo podobne. Kto wie, może nawet stanowiły jeden ląd, odpowiedział Gidley. Jego ojciec pokraśniał z dumy. Znać było, że środki na edukację syna i zabranie go na wyprawę Charlesa Darwina nie poszły na marne. Wierzyć się nie chce. Płynąłem do Australii z Chile przez wyspy Polinezji i trwało to tygodniami. Te lądy leżą na dwóch krańcach świata. To pół świata. Jakże mogłyby stanowić jeden ląd? Strzelecki przypomniał sobie, jak opuszczał chilijski port Valparaiso i jak wiele czasu zajęło mu pokonanie Oceanu Spokojnego. Dzisiaj są daleko, ale niegdyś mogło być inaczej. Kontynenty się przemieszczają, raz oddalają od siebie, to znów zderzają, a dzięki temu powstają góry. Pospieszył z objaśnieniami młody King. A skoro tak, to mogą mieć wiele wspólnego. Dlatego Darwin uważa, że w wypadku wszystkich organizmów należy szukać ich wspólnego przodka – choćby na innym obecnie kontynencie. To pozwoli wyjaśnić ich pochodzenie. Jego zdaniem rozmieszczenie geograficzne i zastane warunki wywołują zmiany z pokolenia na pokolenie. Organizmy zmieniają rozmiary, wygląd, zachowanie i dietę. Wielce ryzykowna teza, rzekł Strzelecki, ale tematu nie zdążył rozwinąć. Zobaczcie, cały czas są zielone, nawet gdy przychodzi susza. Potrafią kumulować wodę. Weźcie głęboki wdech. Po co? Zainteresował się Strzelecki. Proszę spróbować. Warto. Uśmiechnął się młodzieniec, przymknął oczy i nabrał powietrza w płuca. Strzelecki zrobił to samo. W jednej chwili poczuł, jakby gardło i płuca wypełniły mu opary stosowane podczas inhalacji przeciw przeziębieniu i chorobom. Co to? Zapytał pokasłując. Zakręciło mu się nawet w głowie. Eukaliptusy wydzielają ten zapach. To chyba żywica albo jakiś olej. W każdym razie wyżej w górach powstają z tego błękitne, pachnące obłoki. Możliwe, że drzewa tymi oparami przywabiają coś lub kogoś. Może przekazują sobie informacje, a krajowcy powiadają, że podsycają tak pożary. Drzewa pragną pożaru? To nie ma sensu, rzekł Polak. Możliwe, że jednak ma. Widziałem tu nasiona o tak twardej skorupie, że otworzyć je może tylko płomień. Poza tym ogień sporo niszczy, ale też wiele oczyszcza. Strzeleckiemu aż trudno było w to uwierzyć. Wiele widział już lądów i krajów, ale drzewa wywołujące pożary i tworzące wabiące obłoki spotkał po raz pierwszy. Ruszyli nieco żwawiej, aby dotrzeć do stacji Goulburn. Bez krajowców nie odnajdziemy drogi w buszu, uważał Philip King. Znam takich, co próbowali przebyć Australię bez nich i kończyli fatalnie. Niezwykłe jest to, jak życie w europejskiej cywilizacji zatraciło w nas podstawowe umiejętności. Chociażby czytanie znaków i tropów, orientację na podstawie gwiazd czy elementów krajobrazu, zauważył Strzelecki. Chyba zbyt rzadko z tego korzystamy. Nasi przodkowie nie mieli z tym najmniejszego problemu. Teraz będzie okazja, stwierdził Parker King. Tu innego sposobu na odnalezienie drogi nie ma, jak tylko niebo i krajobraz. A niebo mamy inne niż w Europie, z krzyżem południa zamiast wielkiej niedźwiedzicy. Zauważyłem, zgodził się Strzelecki, zupełnie jakbyśmy byli poza światem. Rozejrzyj się, to rzeczywiście inny świat. Pofałdowany teren co róż kończył się wąwozem o mocnych krawędziach, jakby ziemia popękała pod wpływem jakiegoś wstrząsu. Parker King uważał, że to ślady po ruchach tektonicznych albo dawnych rzekach, które płynęły kiedyś w tym miejscu, ale wyschły. Strzelecki co rusz zbierał do woreczka próbki gleby i skał. Pokazywał je przyjacielowi, bo ich kolory były niezwykłe. Od szafirowych i turkusowych aż po niemal białe. To jest aun, a to siarczany żelaza. Znak, że sporo tu tego pierwiastka, wyjaśnił. A te skały zbudowane są z łupków zieleńcowych. To znaczy, że gdzieś tu kiedyś istniały wulkany i one kształtowały tę krainę. Te łupki powstają bowiem z bazaltu oraz skał wylewnych. Zakładasz, że odnajdziemy w Australii wulkany? Dopytywał jego przyjaciel. Tego nie wiem, bo skały mają miliony lat i po dawnych wulkanach może już nie być śladu. Niemniej, na terenach lądów Pacyfiku jest ich sporo. Tutaj ziemia wyrzucała swój gorący oddech niezwykle często. Trawiasta równina na grzbiecie płaskowyżu chwilami zmieniała się w wielkie połacie pokryte sypkim piachem, po czym skręcała w stronę granitowych skał o postrzępionych krawędziach. Nie były wysokie, ale za to bardzo malownicze. Rosnące tu i ówdzie kępy drzew obsiadały całe stada biało-czarnych, krzykliwych ptaków. Wyglądają jak sroki, rzekł Strzelecki. To prawda, ale gdy się lepiej przyjrzysz, zauważysz, że nie do końca, zareagował Philip Parker. A gdy ich posłuchasz, nie będziesz już miał żadnych wątpliwości, że coś, co wygląda jak sroka, wcale nią nie jest. Czy w Australii tak jest ze wszystkim? Przypomina coś, co znamy, ale w gruncie rzeczy tym czymś nie jest? Zapytał Strzelecki. King wraz z synem roześmiali się i pokiwali głową na znak, że może mieć rację.
Tytuł tygodnia.